chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.
Amen.
Bracia i siostry, ja chciałbym dzisiaj podzielić się z wami Słowem Bożym, zachęcić was, chciałbym do tego, byśmy podejmowali walkę. Podejmuj walkę o utracone dziedzictwo. Taki jest temat mojej usługi. I przeczytam na początek z listu świętego Judy, 3 i 4 werset. I tutaj czytamy w tym fragmencie takie słowa. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Nie będę zastanawiał się, czy skupiał się na tym 4 wersecie, tak go tylko przeczytałem dla kontekstu, dlatego że ja tydzień, półtora tygodnia temu w czwartek usługiwałem w naszym zborze na temat antychrysta. I tam, jeśli chodzi o antychrysta, to jest napisane, że oni wyjdą spośród nas, że oni byli z nami. My się czasem boimy diabła, który będzie gdzieś tam nacierał z zewnątrz, ale największe zagrożenie dla Kościoła jest właśnie w Kościele. Największe zagrożenie to ludzie, którzy są niereformowalni, którzy są często buntownikami, którzy zawsze mają własne pomysły, którzy nie chcą przyłożyć ręki do tego dobrego dzieła i wspólnie działać, wspólnie angażować się, bo mają własne pomysły. I dlatego też to jest jedno z zagrożeń dla Kościoła. Natomiast jeśli chodzi o czasy ostateczne, to Pan Jezus powiedział, że największym zagrożeniem w czasie ostatecznym dla Kościoła będzie to, że miłość wielu oziębnie. Będzie to, że wielu ludzi będzie troszczyć się o byt doczesny, troszczyć się o to, aby zabezpieczyć sobie tu życie na tej ziemi. Niektórzy mają plany na 2000 lat, ale jak Pan Jezus przyjdzie jutro, to co? Co z tych planów? Oczywiście dobrze jest mieć plany i ja też mam pewne plany i mam jeszcze marzenia. Wiecie, ile ja jeszcze mam marzeń? Ale myślę o tym, aby Bogu służyć, aby Boga rozumieć, aby zrozumieć to, do czego Bóg mnie powołuje w danym czasie, w danym dniu i to wypełnić. I tutaj czytaliśmy w tym fragmencie. Apostoł Juda mówi, abyście podjęli walkę o wiarę. Kochani, fragment w Księdze Sędziów, w 5 rozdziale, 2 wersety również przeczytam z 5 rozdziału, 15 i 16 werset. Bardzo interesujący fragment i nad nim także ze 3 minuty chciałbym się skupić. Tu jest napisane tak. I książęta z Isachara byli z Deborą, a jak Isachar, tak i Barak. W dolinę poniosły go jego nogi, lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? By słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Ten fragment, ta historia tutaj dotyczy okresu, kiedy Debora wraz z Barakiem mieli walczyć z narodem wrogim, z Kananejczykami. A więc Debora jakoś zmobilizowała Baraka, bo Barak był jakimś mięczakiem takim, on się bał, a Debora go tam jakoś po słowa mu przekazała, więc tego Baraka zmobilizowała do tego, aby walczyć z tymi Kananejczykami. I czytamy tutaj, że Isacharyci to takie plemię, które się dołączyło. Czytamy o Isacharytach, że oni, książęta z Isachara byli z Deborą, a jak Isachar, tak i Barak. W dolinę poniosły go jego nogi. Isacharyci to było plemię, które kiedy należało walczyć, kiedy należało troszczyć się o swój naród, o swój lud izraelski, kiedy zrozumieli, że jest czas walki z tymi Kananejczykami, powiedzieli, amen, my idziemy razem z Barakiem i z Deborą i Barakiem. My będziemy walczyć. My będziemy dbać o swój naród, my będziemy robić wszystko, będziemy się modlić. Dzisiaj byśmy powiedzieli tak, my będziemy wołać do Boga, będziemy walczyć, będziemy ewangelizować, będziemy głosić Słowo Boże, będziemy walczyć przeciwko tym różnym przeciwnościom. I Isachareci byli gotowi. Czytamy o nich, że w dolinę poniosły go jego nogi. Byli gotowi do walki. Zrozumieli, że jest czas walki, że jest czas, aby działać, aby nie leżeć jak dyziomarzyciel na łące, prawda? Ale zrozumieli, że jest czas walki i nie tylko zrozumieli, ale poszli na wojnę, poszli do walki. Wołali do Boga, modlili się, ewangelizowali, głosili Słowo Boże. Żyli oczywiście dla Boga z poświęceniem i z oddaniem. Natomiast co robili Rubenici? Czytamy tak. Lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Słuchajcie, są w Kościele Jezusa Chrystusa w XXI wieku ludzie podobni do Rubenitów. Kiedy ktoś mówi, że idziemy głosić Ewangelię, to oni się spotykają i debatują, i dyskutują. W oddziałach Rubena były długie rozważania. Po cóż też ci Rubenici prowadzili długie rozważania, jak to był czas walki? Dwukrotnie to jest napisane, że w oddziałach Rubena były długie rozważania. Ale zobaczcie, co jest napisane w 16 rozdziale. Słowo Boże mówi, zarzut Bóg kieruje do Rubenitów. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? Czy nie zdarza się dzisiaj tak, że są ludzie, którzy zamiast głosić Ewangelię, bo do tego zostaliśmy powołani, to siedzą bezczynnie i debatują, i dyskutują, i tylko oceniają innych, którzy pracują, recenzują. Wiecie, z czym ja mam największy problem? Ja największy problem mam z tak zwanymi niewypowiedzianymi oczekiwaniami. Nie wiem, czy w Nowej Soli też są tacy chrześcijanie, którzy mają takie tak zwane niewypowiedziane oczekiwania. Oni by chcieli, żeby się coś w zborze działo, ale ani tego nie powiedzą, ani do tego swoje ręki nie przyłożą. Niewypowiedziane oczekiwania. I potem taka siostra, która ma takie niewypowiedziane oczekiwania, jest niezadowolona i mówi, a w tym zborze to tego brakuje, a w tym zborze to tamtego brakuje. Nie powie o tym tak w szczerości, swoje ręki do tego nie przyłoży, ale innych jest w stanie recenzować, oceniać i być w dodatku niezadowolony. Bracia i siostry, kochani chrześcijanie, nie po to jesteśmy ludźmi wierzącymi, żeby jeden drugiego oceniać, ale po to, żeby przyłożyć rękę do dobrego dzieła i walczyć. Walczyć i modlić się i szukać Boga, szukać Bożego oblicza i być otwartym na to, aby powiedzieć, Boże, oto jestem, bo czasu mamy tak niewiele, oto jestem, aby iść głosić Ewangelię, oto jestem, aby wspierać moje siostry i braci, którzy są zaangażowani. Panie, chcę poświęcić swoje życie dla Ciebie. Nie oceniać i nie palcami może wytykać. Ja od pewnej grupy chrześcijan uciekam. Chcecie wiedzieć od jakiej? Od takich ludzi uciekam, takich chrześcijan. Chociaż jestem duszpasterzem, uciekam od niektórych ludzi. Wam zdradzę od jakich. Takich, którzy zawsze są niezadowoleni. Ktoś coś robi, a oni mówią, a czy to przyniesie jakiś skutek, a czy ktoś tam się nawróci. Tydzień temu mieliśmy w Mirostowicach Górnych konferencję pracowników Akcji Humanitarnej Życie. Pastor z Konina opowiadał świadectwo. Mówi tak, przez 8 lat jeździł do ośrodka odwykowego, aby głosić Ewangelię. Każdy piątek jeździł. Doszło do tego, że przez 8 lat nikt się nie nawrócił, nikt się nie pojawił z tego ośrodka w zborze. Nie było żadnych owoców. Nawet żona jego, ta żona była tam i ona to wyznała, sama o tym powiedziała. Nawet żona jego mówi, Zbyszek nie jeździ już do tego ośrodka, bo widzi, że nikt się tam nie nawrócił. Może nie warto. Ale ten brat powiedział tak, kiedykolwiek jechałem do tego ośrodka, do tych bezdomnych, do tych alkoholików, widziałem w tych ludziach skarb. Widziałem potencjał. W tych alkoholikach zniszczonych widziałem skarb. Wiecie, on na tą konferencję przyjechał z 9 takimi zakapiorami, takimi ludźmi po przejściach. Każdy tam jakieś rysy na twarzy od wiadomo, bijatyki różnego rodzaju. Ale wiecie, jacy wspaniali ludzie, jak oni zaczęli się modlić, 8 lat nie było żadnego owocu i można wtedy powiedzieć, a nic się nie dzieje, może nie warto, może tamci, którzy są liderami, może oni w coś innego się powinni zaangażować. Nie po to nas Pan Jezus zbawił, byśmy byli tylko recenzentami, ale po to, abyśmy byli gotowymi, gorliwymi do tego, aby iść i głosić Ewangelię. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? Rubenici to takie plemię, które nie było ani za, ani przeciw, prawda? Znacie taki fragment Słowa Bożego w objawieniu świętego Jana, który mówi: obyś był zimny albo gorący, a także źletni. Rubenici byli letni. Oni nie byli ani za, ani przeciw. Oni siedzieli między dwiema owczarniami. A więc byli w miejscu neutralnym. To, co jest największym zagrożeniem dla Kościoła w czasie ostatecznym, to jest letniość, to jest bierność, to jest pasywność, to jest brak zaangażowania. I dlatego, bracia i siostry, chciałbym i was, i samego siebie też do tego zachęcam, byśmy nie byli takimi jak Rubenici, którzy prowadzili tylko długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami? By słuchać fujarek przy pszczołach? Wiecie, prawdopodobnie fujarka ma fajny dźwięk, prawda? Więc Rubenici sobie siedzieli i być może... Ja nie potrafię naśladować fujarki, ale ten dźwięk musiał być, ta melodia musiała być taka piękna i oni tam sobie siedzieli. Natomiast dzisiaj myślę, że wielu ludzi, wielu też chrześcijan nie słucha może fujarek, ale fujar. Wiecie, ile to mamy fujar w naszym kraju, których można słuchać? Nawet niektórzy chrześcijanie są takimi fujarami, bo zamiast się zaangażować, to oni też są takimi ciepłymi kluskami. Bracia i siostry, wybaczcie, że ja używam takich dość mocnych słów, ale chciałbym, byśmy byli Kościołem, byście wy byli Kościołem w Nowej Soli, aktywnym, zaangażowanym w to dobre dzieło, bo do tego zostaliśmy przez Boga powołani. Są takie fragmenty w Biblii, które mnie niesamowicie nakręcają. Wiecie, na przykład jakie? Na przykład to, że Bóg powołał nas powołaniem świętym. Powołaniem świętym. Jeśli ciebie, siostro i bracie, powołał Bóg powołaniem świętym, to kto może ci to zabrać, to, do czego cię Bóg powołał? Diabeł ci tego nie może zabrać, bo on nie ma takiej mocy, ale ty sam to możesz zniszczyć, to powołanie, nie będąc zaangażowany. Więc życzę ci z całego serca, abyś był gotowy każdego dnia powiedzieć: Panie, oto jestem. Niezależnie od tego, ile mnie to będzie kosztować. My chcemy żyć życiem wygodnym. Ale bracia i siostry, gdybyście słyszeli tych ludzi z Sudanu albo z Etiopii. Z Etiopii brat składał świadectwo, bo najpierw pokazywali filmik, jak ta misja niemiecka Nehemia dla całej jakiejś tam miejscowości kupiła po jednej kozie dla każdego. No i ci mieszkańcy tej miejscowości prowadzą na takich sznurkach te kozy, beczą te kozy tam na tym filmiku, nie? A potem ten brat mówi tak: słuchajcie, jeśli w jakiejś rodzinie jest jedna koza, to już jest naprawdę bardzo dobrze. A jeśli jakaś rodzina ma dwie kozy, to oni już są naprawdę bogaci. A my czasem mamy trzy samochody i cztery samochody i jeszcze byśmy chcieli mieć piąty. Prawda? Oni mają tylko kozy. I czasem nam to właśnie, ta troska o byt doczesny, wszystko inne zasłania, bo byśmy się chcieli mieć lepiej zamiast myśleć o tych ludziach, którzy giną, którzy idą na zatracenie. Dzisiaj tutaj brat mi zaproponował kubeczki, które tutaj jakieś macie takie, i na tym kubeczku jest napisane chyba ten werset: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. A potem następny werset mówi w tym fragmencie, to jest 24:11 Księga Przypowieści Salomona. Potem jest następny werset mówi, że jeśli coś tam nie wiedzieliśmy,
Czy nie słyszeliśmy?
Bracia i siostry, my wszyscy widzimy ludzi wokół siebie, prawda? Widzimy naszych sąsiadów idących do piekła. Widzimy? A może nie widzimy? Może oni przychodzą koło nas, idzie taki alkoholik i myślimy może z pogardą o nim? Ja byłem kiedyś świadkiem niezwykłej rzeczy. W jednym zborze, gdzie prowadzono pracę wśród ludzi uzależnionych, przychodził już jakiś czas taki śmierdzący alkoholik i pewna taka siostra, już starsza, z taką pogardą mówi: taki margines śmierdzący. Wypowiadała te słowa. Ja to słyszałem na własne uszy i musiałem się naprawdę mocno trzymać, żeby jej coś nie powiedzieć przykrego, żeby nie zareagować na to, bo pomyślałem sobie: coś okropnego. Jasne, że ten człowiek śmierdział, ale czy można powiedzieć taki margines z taką pogardą? Jakieś kilka miesięcy później byłem znowu w tym zborze i pastor w czasie ogłoszeń mówi tak, że siostra ta prosi o to, prosi, aby jej pomóc węgiel zrzucić do piwnicy, dlatego że ona już jest, już sama sobie nie poradzi. Kto z braci i sióstr chciałby jej pomóc? Wiecie, kto podniósł pierwszą rękę? Ten margines. Ten sam człowiek, którym ona pogardzała, z tym, że on się w międzyczasie już nawrócił. Bracia i siostry, żyje wokół nas tak wiele ludzi. I chodzi o to, abyśmy ich ratowali, abyśmy podejmowali walkę. I chcę i mam nadzieję, że zdążę przeczytać fragment Słowa Bożego z pierwszej księgi Samuelowej z 30 rozdziału. Bo tam jest bardzo piękna historia. Pierwsza księga Samuela, 30 rozdział. Od 1 do 20 rozdziału. 20 wersetu, przepraszam. I czytamy tak. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag. Zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonią? I rzekł: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg, zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid: czy jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł: jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. Wtargnęliśmy do Negebu Kreteńskiego i na obszar judzki, do Negebu Kalebickiego, a Syklag puściliśmy z dymem. A Dawid rzekł do niego: czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł: przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego Pana, a zaprowadzę cię do tej zgrai. I zaprowadził go tam. A oto byli oni rozproszeni po całej okolicy. Jedli i pili i weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, którzy zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego, ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zebrali potem wszystkie owce i bydło, które spędzono przed nim, i wołano: to jest zdobycz Dawida. Bracia i siostry, wydarzenie, o którym czytaliśmy teraz, ma miejsce, kiedy Dawid jest już namaszczony na króla, ale ciągle Saul jest królem nad Izraelem. I Dawid jako mąż prawy, jako mąż bardzo szlachetny, nie chciał, jak wiemy ze Słowa Bożego, zniszczyć Saula, musiał przed nim uciekać. I czytamy w Słowie Bożym, że kilka razy Dawid mógł Saula zabić. Nie zrobił tego. Wiemy, z jakiego powodu tego nie zrobił. Nawet wtedy, kiedy inni go do tego namawiali, kiedy nadarzała się doskonała okazja, Dawid odpowiadał, że nie podniesie ręki na pomazańca pańskiego. Dawid rozumiał swoje powołanie. Rozumiał to, że został powołany na króla, ale Dawid też rozumiał, że jest pewien czas. Czas, w którym będzie mógł zasiąść na tronie królewskim, a ten czas należy do Boga. I to jest niezwykle ważne. Bóg nas powołuje, ale my powinniśmy i mamy taką możliwość zrozumieć czas, kiedy Bóg nas chce w tej czy w tamtej sprawie użyć. Dawid rozumiał, że Bóg kieruje wszystkim, co się dzieje, i dlatego też czekał na ten swój czas. Nie robił nic na siłę, nie robił nic po swojemu, ale to, co czytamy o Dawidzie, stale był gotowy, by służyć Bogu. I dlatego, że musiał ukrywać się przed Saulem, zaprzyjaźnił się z królem Gad, czytamy, a ten król Gad dał mu miasto Syklag. I czytamy tutaj właśnie o tym mieście Syklag. I Dawid zamieszkał w tym mieście Syklag ze swoją rodziną i tam mu się udało jakoś zgromadzić 600 wojowników. I Dawid w tym czasie podejmował różnego rodzaju walki z różnymi narodami wrogimi i te walki oczywiście wygrywał. I teraz, kiedy kolejny raz Dawid wybrał się na wojnę, wybrał się, aby walczyć o swój naród, czytamy, że Amalekici napadli na miasto, które on opuścił ze swoimi wojownikami. Wiadomo, nie było wojowników, nie było lidera, nie było przywódcy. I teraz Amalekici to taki wróg podstępny, to taki wróg, który wykorzystuje właśnie takie momenty, kiedy ktoś jest albo zajęty, albo gdzieś na wojnie. I napadli na to miasto, wszystko zrabowali. Czytamy, że razem z żonami Dawida, razem z dziećmi i z całym dobytkiem na miasto spalili. I potem czytaliśmy o tym, że oni wyjechali tam w swoje miejsce i tam świętowali, ucztowali, bo mieli jedzenia pod dostatkiem. I to wydarzenie rozpoczyna się od słów, kiedy Dawid wrócił i przyszedł do Syklag i zastaje to miasto spalone, zastaje to miasto puste, nie ma niczego. Nie ma ludzi, nie ma bydła, nie ma po prostu niczego. Co w takiej sytuacji zrobić? Co w takiej sytuacji robić? Jako król Dawid, co miał zrobić? Sytuacja zupełnie beznadziejna. Zupełnie beznadziejna. I Dawid prawdopodobnie nie wiedział, że jego dwie żony, czy też jego dzieci, cały dobytek w ogóle można będzie odzyskać. Czy oni w ogóle żyją. Nie mógł o tym wiedzieć. Ale czytamy o tym, że bardzo ta sytuacja bardzo mocno dotknęła Dawida. Dotknęło go to, że Amalekici są takimi okrutnymi wrogami. Nie było ich stać na to, aby się w takiej walce wręcz zmierzyć z Dawidem, tylko w taki podstępny sposób to zrobili, taki bezpardonowy, najbardziej raniący sposób zniszczyli całe wszystko to, co do Dawida należało. I reakcja Dawida i wojowników na tą zaistniałą sytuację była bardzo naturalna. Co byśmy, bracia i siostry, zrobili, gdybyśmy coś tak stracili, tak jak Dawid? Czytamy, że Dawid zaczął płakać, wszyscy zaczęli płakać do tego stopnia, aż im łez nie starczyło, aż już im łez zabrakło. Bracia i siostry, i tutaj czytamy o czymś niezwykłym, bo ta pierwsza reakcja była taka bardzo naturalna, ale w pewnym momencie Dawid przeżywa jakąś taką refleksję, zaczyna się zastanawiać. Zaraz, jak to jest? Co się tu dzieje? To jest niemożliwe, żeby diabeł zniszczył tutaj całą moją rodzinę, cały mój dobytek? Dawid zaczął myśleć. I dla mnie to jest niezwykła sytuacja, dlatego że czytamy tak. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Wiecie, praktycznie to wyglądało w ten sposób, że jak oni wrócili z tej wojny, z tej walki do tego Syklag, do swojego miasta i zobaczyli, że nie ma dzieci, nie ma żon, nie ma dobytku, to przeciwko komu oni mieli wystąpić? Przeciwko liderowi, przeciwko Dawidowi. To ty, Dawidzie, jesteś za to winien, bo gdybyśmy nie wyjeżdżali na tą wojnę, gdybyśmy nie wychodzili walczyć, byśmy byli na miejscu, byśmy tych Amalekitów pokonali. I teraz nie dość, że Dawid stracił wszystko, to teraz wszyscy wojownicy się przeciwko niemu odwrócili. Fajnie, nie? Być liderem. Tak czasem bywa. Ja niedawno miałem taką sytuację w naszym okręgu, gdzie pastor mi powiedział, że jak mu odeszło tam 4 czy 5 osób ze zboru, to starsi zboru zamiast ten ciężar razem z nim nieść, bo on to bardzo mocno przeżywał, to przeciwko pastorowi. To tyś winien temu, bo tyś coś tam... Ja mówię, a czemuś mi tego przed nabożeństwem nie powiedział? To ja bym po nabożeństwie się ze starszymi spotkał i z nimi porozmawiał trochę. Bracia i siostry, jeśli dzieje się coś, że coś tracimy, dzieje się jakaś sytuacja trudna, to nie oskarżajmy siebie wzajemnie, ale bierzmy ten ciężar razem i razem wołajmy do Boga. Razem, w jedności, razem przychodźmy z tym do Boga, a nie próbujmy szukać winnych. Powiem wam pewną historię. Kiedy ja przyjechałem do Gorzowa 13 lat temu, to zbór był wtedy po rozejściu. Zacząłem odwiedzać małżeństwa, rodziny i każda siostra płakała i zastanawiała się nad w mojej obecności, jak to możliwe, żeby taka wspaniała Boża rodzina się rozeszła. No więc ja wszędzie musiałem wyjaśniać, że to ambicje ludzkie i tak dalej, że to nie Pan Bóg, że to nie wola Boża. I tak w jednym tygodniu odwiedziłem 4 rodziny i w piątek po odwiedzinach tej 4. rodziny sobie usiadłem w fotelu i tak sobie myślę przed Bogiem, Boże, a co mnie to tak naprawdę obchodzi? Przecież ja tego bałaganu nie narobiłem w Gorzowie. Ja przyjechałem z Cieszyna do Gorzowa. Ja tego bałaganu nie narobiłem, bo tak mnie to jakoś bolało, dotykało, że rzeczywiście chrześcijanie się rozeszli. Ledwie tylko pomyślałem w sercu swoim, cóż mnie to obchodzi, wiecie co się stało? Duch Święty mnie tak bardzo mocno skarcił, jak rzadko kiedy. A Duch Święty ma prawo, ma możliwość skarcić. Tak? Nic cię to nie obchodzi? A przecież wiedziałeś, że w Gorzowie nie dzieje się za dobrze. Dlaczego tego dużego zboru w Cieszynie nie wezwałeś do modlitwy i postu? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Wiecie, co ja wtedy zrozumiałem? Że będąc 530 km od Gorzowa, wiedząc, że w Gorzowie dzieją się jakieś rzeczy, że tam się coś dzieje niedobrego w kościele, w zborze, powinienem się tym przejąć i tam w Cieszynie powinienem wołać do Boga i powinienem innych wierzących ludzi wezwać do modlitwy. Dlatego radzę wam, bracia i siostry, że jeśli usłyszycie, że w Białymstoku w zborze się coś dzieje, to nie krytykujcie ich tam, ale raczej na kolana albo do komory i modlić się za tych w Białymstoku, albo w Zamościu, albo może w Szczecinie, a może gdzieś tam w Przemyślu. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Ja wtedy zrozumiałem, że nie wolno mi nikogo oskarżać, tym bardziej jeśli nie znam całej sprawy. Natomiast Bóg mi dał wtedy do zrozumienia to, że jeśli bym słyszał, że w Nowej Soli coś się dzieje niedobrego i jeśli się nie zaangażuję w modlitwie, to popełniam grzech. Tak. Bo jestem nie, bo mi nie zależy na ludziach, na wierzących ludziach w Nowej Soli czy gdzieś tam w innym mieście. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa i Bożym pragnieniem jest to, byśmy się wzmacniali, byśmy się wspierali, byśmy wzajemnie modlili się o siebie, a nie występowali przeciwko sobie. Tutaj ci wszyscy wojownicy wystąpili przeciwko Dawidowi. Ktoś musiał być winny, prawda? Ale dla mnie jest zdumiewające to, jak to się stało, jak to jest możliwe, że Dawid potem tych 600 wojowników był w stanie przekonać, żeby oni poszli walczyć z tymi Amalekitami. Bardzo mi się podoba ten fragment, który jest ten werset 8 tutaj w tym rozdziale. Dawid zapytał się Pana tymi słowy, jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? Wiecie, które słowo mi się podoba? Zgraja. Diabelska zgraja to jest naprawdę zgraja groźna, nie? Jeśli się puszczę w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? Pyta Dawid Boga, a Bóg mu odpowiada, puść się, bo ich dogonisz. Ja myślę sobie, że te wtedy Dawidowi ulżyło. A jest nadzieja. Do tej pory nie było żadnej nadziei. Wszystko spalone, żony uprowadzone, dzieci uprowadzone, kobiety uprowadzone, wszystko spalone, dobytek zabrany, bez nadzieja. Ale Dawid usłyszał Boży głos. I tego, czego wam najbardziej, bracia i siostry, życzę, to tego, byście mogli usłyszeć Boży głos nie raz na 25 lat, ale nawet codziennie. kiedy Duch Święty będzie Ciebie doskonale prowadził, byś usłyszał, czy usłyszała Boży głos, co zrobić, w jaki sposób walczyć. I bracia i siostry, wszystkich nas dotykają różnego rodzaju problemy, ale w Kościele Jezusa Chrystusa jesteśmy rodziną Bożą, jesteśmy wspólnotą po to, aby teraz wspólnie nieść te ciężary, brzemiona jedni drugich mamy nosić, jak jest napisane w liście do Galacjan, żeby wzajemnie siebie wspierać, a nie oceniać, a może jeszcze oskarżać. I czasem bywa tak w naszym życiu, że wydaje nam się, że nie ma nadziei. Że nie ma nadziei. Nie ma nadziei, bo się nikt nie nawraca. Nie ma nadziei, bo się moi bliscy, o których już się modlę 30 lat, jeszcze nie nawrócili. Ale to nie znaczy, że powinieneś zaprzestać. Ale to znaczy, że powinieneś jeszcze bardziej walczyć. Jeszcze mocniej walczyć. Jeszcze bardziej szukać Boga i szukać możliwości czynienia dobra tym, na których Ci zależy. A więc to, czym dzisiaj się chcę z Wami podzielić, czym z Wami się dzielę, bracia i siostry, to podejmuj walkę o utracone dziedzictwo. Być może straciłaś albo straciłeś swoje dzieci. Tak się może zdarzyć. Tak się może zdarzyć. Ja mam czasem takie wrażenie, jakby niektórzy ludzie w zborze, wiedząc o tym, że wszystkie moje dzieci są zbawione i służą Bogu, jakby mi niektórzy zazdrościli. Ale ja chcę Wam powiedzieć, bracia i siostry, że to jest łaska Boża. Że to jest łaska Boża. Oczywiście był okres w moim życiu, kiedy ja podejmowałem takie decyzje, że miałem ze swoimi dziećmi codziennie, wieczorem spotkanie, modlitwę. Czytaliśmy 4 rozdziały Biblii, uczyliśmy się jednego wersetu na pamięć i to trwało kilka lat. Nie zawsze mi się chciało, a dość często się dzieciom nie chciało. Ale ja wiem dzisiaj, gdybyście zapytali moich córek, że one kilkaset wersetów do dzisiaj znali na pamięć i służą Bogu. Czasem myślę sobie, kiedy widzę, jak rodzice mają dzieci dorastające i kupują im najlepszego laptopa, najlepszego tableta, a potem, kiedy mają 18 urodziny, to by im chciały kupić Mercedesa. Myślę sobie, jeśli tylko o to zadbasz dla swoich dzieci, to być może ich stracisz na wieki. Ale bracia i siostry, ten fragment jest dla nas niesamowitą taką zachętą do tego, żeby walczyć, dlatego że kiedy Dawid zapytał Pana, czy mają opuścić się za tą zgrają i Bóg mu powiedział, puść się za tą zgrają i ich dogonisz, na pewno ich dogonisz, to Dawid był w stanie przekonać tych swoich wojowników, aby puścili się za tą zgrają i jaki był rezultat? Wszystko odzyskali. Bracie i siostry, jeśli modlisz się o swoje dzieci, o swoich synów, czy o swoje córki, czy o swoich rodziców być może, albo o kogoś bliskiego i trwa to już długo, nie rezygnuj. Ale podejmuj walkę, dalej walcz, dalej i nie rezygnuj, bo najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to zrezygnować. A, bo się nic nie dzieje, bo Panie Boże, nic nie robisz. Dawid się puścił w pogoń za tą zgrają i dogonił. Jak myślicie, czy łatwo było przekonać Dawidowi tych wojowników do tego, aby oni się puścili w pogoń, skoro przed chwilą byli przeciwko niemu? Co takiego Dawid musiał powiedzieć, albo w jaki sposób przekazał tą zachętę dla tych wojowników, aby puścili się za tymi Amalekitami? Gdyby powiedział, słuchajcie, no spróbujmy, może. Gdyby powiedział, no i takim ciągle płaczącym głosem by powiedział, no może nam się uda. Prawdopodobnie Dawid powiedział tak, słuchajcie, ja mam słowo od Boga, Bóg mi powiedział, puść się w pogoń za tą zgrają i na pewno, być może Dawid powiedział 20 razy, na pewno ich odzyskamy. Słuchajcie, przestajemy płakać, idziemy do walki, idziemy do boju, bo Bóg powiedział. To, co jest niesamowite i to, czego my potrzebujemy i czego ja chciałbym jak najczęściej także doświadczać, a Wam także życzę, to tego, aby słyszeć Boży głos i za tym Słowem Bożym, za tym głosem Bożym iść. A Bóg do nas mówi, prawda? Chwała Bogu, że Bóg do nas mówi. Nawet w takich codziennych sprawach dotyczących wychowywania dzieci, dotyczących służby, takiej najdrobniejszej służby w Kościele. Czasem byśmy chcieli usłyszeć Boży głos taki, w takim jakimś tonie, powołuje Ciebie na misjonarza do... Gdzie? Do Etiopii, jakby ktoś usłyszał, to byłoby kiepsko. Do Ameryki lepiej, bo tam bogatszy naród. Ale my potrzebujemy, bracia i siostry, słyszeć Boży głos w tych codziennych sprawach, w tych rzeczach, w których potem będziemy wierni. A Bóg mówi, jeśli będziesz wierny w małym, to Ci więcej powierzę, to Ci wiele powierzę. Dlatego też to, co wydaje mi się jest zagrożeniem dla Kościoła w czasie ostatecznym, to taka letniość, taka bierność i brak tego wyraźnego usłyszenia Bożego głosu. Ale kochani, jeszcze raz to podkreślę, że możemy odzyskać naszych krewnych, możemy odzyskać to utracone dziedzictwo, tylko trzeba walczyć, trzeba podejmować walkę. Walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I Słowo Boże nam mówi, że Bóg wynagrodzi to, co zniszczył Mol i Szarańcza. Prawda? Ja wam chyba opowiadałem te świadectwa, może nie. Kiedy miałem niespełna 14 lat, Bóg zmienił moje życie. Ale potem po pół roku odszedłem od Boga. I 15 lat żyłem bez Boga. Uciekałem od Boga. Mając 15 lat niespełna, powiedziałem 3 razy nigdy. Nigdy nie chcę słyszeć o Bogu, nigdy nie będę czytał Biblii, nigdy nie będę chodził do kościoła. I byłem w kościele w ciągu 15 lat tylko raz na swoim ślubie. Rozrabiałem, organizowałem setki różnych imprez po to, żeby się dobrze bawić. Bo miałem taką dewizę, żeby dobrze żyć, to się trzeba dobrze bawić. I kiedy urodziła się moja pierwsza córka, to drugie dziecko, nie byłem w stanie nawet żony w szpitalu odwiedzić. Z moimi szwagrami świętowałem. Nie doczołgałem się nawet na swój tapczan. Na podłodze w swoim pokoju zostałem śmierdzący tym paskudnym alkoholem i przyszła moja mama do mnie do pokoju. Ja tego oczywiście nie pamiętam. Ona mi to opowiadała po nawróceniu. Przyszła moja mama, pochyliła się nade mną i powiedziała: synu, jak długo jeszcze? Moi rodzice byli wierzącymi ludźmi i ja mam 8 rodzeństwa. Ja organizowałem te zabawy i cała moja rodzina uczestniczyła w tych zabawach, więc to było dla moich rodziców strasznie przykre. I kiedy mama powiedziała: synu, jak długo jeszcze? Ja taki zupełnie zapity, nieprzytomny odpowiedziałem: mamo, już niedługo. I w tym momencie, kiedy mama usłyszała z moich ust: mamo, już niedługo, usłyszała też Boży głos. To, co ci mól i szarańcza zżarła, ja ci wynagrodzę. Słuchajcie, świadectwo, które opowiadała moja mama, dla mnie niepojęte, bo mówi: wracałam od ciebie, z tego twojego pokoju, gdzie tam leżałeś na podłodze. Wracałam z takim niesamowitym pokojem, bo wiedziałam, że to będzie niedługo. Bo wiedziałam, bo była przekonana. Dlaczego wiedziała? Nie dlatego, że ja powiedziałem zapity do nieprzytomności: mamo, już niedługo. Ale dlatego, że usłyszała Boży głos. To, co ci mól i szarańcza zżarło, ja ci wynagrodzę. 2 tygodnie później Jezus Chrystus zmienił moje życie. I rozpocząłem się z moimi rodzicami modlić o moje rodzeństwo. 8 mojego rodzeństwa. Każdego wieczora się spotykaliśmy na modlitwie o godzinie 9:00. I czasem się modliliśmy 3 godziny i 4 godziny. Najpierw 3, potem 4, bo zdarzyło się coś niesamowitego. W ciągu 5 miesięcy Bóg zmienił życie 7 z mojego rodzeństwa. A nikt im Ewangelii nie głosił. Każdego wieczora walczyliśmy w modlitwie. Każdego wieczora mówiliśmy: Boże, chcemy zbawienia. To było pod koniec roku, kiedy Bóg zmienił moje życie i pierwsze świadectwo składałem na Sylwestra. Kiedy po tym nawróceniu pojechałem po 15 latach pierwszy raz do zboru autobusem, wsiadłem do autobusu, a mój ojciec na następnym przystanku dosiadł w niedzielę rano. Dosiadł i pyta mnie: ty gdzie jedziesz? A ja myślał prawdopodobnie, że jadę gdzieś może na jakąś kolejną zabawę, bo rano w niedzielę, czyli przez ostatnie 15 lat nie wychodziłem z domu. Ty gdzie jedziesz? Ja mu odpowiedziałem, tam gdzie ty. Jechaliśmy 25 minut autobusem, nie byliśmy w stanie z sobą rozmawiać, bo tak poruszony był mój ojciec, tak to było dla niego niewiarygodne, niesamowite. Przecież on 15 lat nigdzie nie był, a mieszkałem w Dzięgielowie, 200 metrów od największych ewangelizacji w Europie, które się do dnia dzisiejszego odbywają. Słyszałem przez okno muzykę i pieśni tam, ale nigdy tam nie poszedłem. Ale Bóg jest wspaniałym dżentelmenem. Pozwolił mi 15 lat żyć takim życiem bezbożnym. Ale chcę zwrócić uwagę, mówię to dlatego, bracia i siostry, że kiedy się modlimy, kiedy wołamy do Boga, kiedy walczymy, to Bóg działa. To Bóg działa, więc podejmuj walkę, niezależnie od tego, co się zdarzyło, co diabeł zabrał tobie, co zostało zniszczone. Możesz to odzyskać, możesz odzyskać to utracone dziedzictwo. Potem, kiedy już moje rodzeństwo się nawróciło, spotkaliśmy się w takim dużym gronie rodzinnym. Moi rodzice mają 33 wnuków. W takim dużym gronie rodzinnym i wtedy moja mama, mój ojciec zaczęli tak opowiadać, co było dla nich najbardziej przykre. Wiecie, co było najbardziej przykre dla moich rodziców? Co powiedzieli pod moim adresem? Moja mama powiedziała to, że ty nigdy nie mogłeś sobie pozwolić na to, żeby twój bufet był jakoś skąpo zaopatrzony. Ja miałem takie wrażenie, żyjąc bez Boga, że żeby dobrze żyć, to się trzeba dobrze bawić, a żeby się dobrze bawić, to trzeba mieć bufet obficie zaopatrzony. I bufet miałem zawsze obficie zaopatrzony. Ja nie wyobrażałem sobie, żeby można było zaprosić, albo znienacka przyjdą jacyś koledzy i ja nie będę miał ich czym poczęstować. Tak, diabeł okradał moje życie. Ale chwała Bogu za to, że byli ludzie, że byli rodzice, byli też inni ludzie, którzy walczyli, którzy wołali do Boga i Bóg okazał swoją łaskę. I ja jestem dzisiaj niezwykle Bogu wdzięczny za to, że Bóg nie sprawił jakiegoś takiego, jak to jest w Biblii napisane, że jak się z kimś Pan Bóg nie potrafi dogadać, to go położy na łoże choroby. Ja sobie balowałem, ja świętowałem każdego dnia, a że dobrze zarabiałem, bo miałem firmę budowlaną wtedy, więc zarabiałem bardzo dużo, że to łatwo było się bawić. Kiedy Jezus Chrystus zmienił moje życie, jedną z walk, którą musiałem stoczyć, chociaż niekoniecznie musiałem toczyć, bo zarabiałem bardzo dużo, miałem takiego wspólnika, mieliśmy kilku pracowników, który mnie namawiał do powrotu do tej firmy, a ja po nawróceniu następnego dnia podziękowałem, bo wiedziałem, że tą drogą już nie mogę iść. Straciłem 15-krotne co najmniej zarobki, ale zyskałem Boże błogosławieństwo. Zyskałem coś, czego wcześniej nie miałem. Tak wiele razy, żyjąc takim życiem rozrywkowym, tak wiele razy się zastanawiałem, przecież to życie jest takie głupie, takie bez sensu. I nagle tego dnia, kiedy Bóg zmienił moje życie, życie nabrało sensu, życie nabrało nowego wymiaru. Bracia i siostry, kończąc, chcę was zachęcić jeszcze raz do tego, abyście walczyli o swoich bliskich, abyście walczyli, byście nie stali między dwoma owczarniami, czy nie siedzieli między dwoma owczarniami, tak jak to robili Rubenici, ale abyście byli tak jak i Sacharyci, podejmowali walkę. Jeśli jest problem w zborze, nawet jeśli nie ma problemu, to walczmy, bo Słowo Boże nam mówi, że w Bogu mamy zwycięstwo. On rozbroił wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności i w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo. Bracia i siostry, powołani zostaliśmy przez Boga do tego, żeby głosić Ewangelię. Dlatego podejmujmy ten trud, podejmujmy tę walkę. Walczmy w modlitwie, walczmy głosząc Ewangelię, żyjąc oczywiście dla Boga, bo przecież chodzi też o to, byśmy byli właściwym świadectwem. I niech Pan was tym błogosławi, prowadzi, abyście zdobyli jak najwięcej ludzi dla Chrystusa i aby twój bliski, twoja córka, twój syn nie byli gdzieś tam daleko od Chrystusa, ale aby siedzieli koło ciebie. Mój ojciec, kiedy już byliśmy zbawieni, takim gronie rodzinnym mówi, słuchajcie, a było tak, kiedy przyjeżdżałem sam do zboru w Cieszynie i przychodził jakiś brat i mówi tak, to ty, Andrzej, jesteś winien za to, że twoi synowie nie siedzą koło ciebie. A mój ojciec mówi tak, jak myślicie, było to zachęcające? To był taki gwóźdź do serca, bo zamiast mnie wspierać, to mi zarzucali to, że to ja jestem winien. Oczywiście ojciec mój jakąś winę przyjmował na siebie, chociaż ja powiem, że był człowiekiem świętym, sprawiedliwym, ale myśmy wybrali taką drogę. Dzisiaj jestem niezwykle Bogu wdzięczny za to, że On zmienił moje życie, że On zmienia życie ludzi, ale wiem też, że trzeba walczyć. Bez walki nie ma zwycięstwa. Bez walki, bez modlitwy nie ma zwycięstwa.